Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilcher. Państwa, jak Państwo zapewne, większość część Państwa wie, ja mam korzenie chłopskie, również chłopskie. Te korzenie mam bardzo dobrze opisane, bo mój wujo wydał na ten temat książkę, na temat wsi, z której pochodzimy. Książkę, jakby publikacja naukowa, jest to publikacja naukowa, sensu stricto. Źródłowa. A więc ja pochodzę ze wsi galicyjskiej, niedaleko Tarnowa, nazywa się Bielcza. Jestem z tego dumny, ale to jest jakby mniej istotne. Natomiast istotne jest to, że ja, jako że wprawdzie niestety nie wychowałem się na tej wsi, bo wychowałem się w Zabrzu, dorastałem w Zabrzu, ale jeździłem na wakacje do dziadzia i to były najpiękniejsze miesiące mojego życia. Właśnie dlatego, że tak pięknie, tak wspaniale mi się żyło wtedy, kiedy byłem dzieckiem tam u dziadzia. Później przez całe dorosłe życie marzyłem o tym, żeby na starość osiąść na wsi. No i udało mi się, jestem. Mieszkam na wsi, wyprowadziłem się z Warszawy i nigdy tam nie wrócę, co do tego nie ma wątpliwości, cienia wątpliwości. Ale w związku z tym, jestem tak mentalnie związany ze wsią, wszystko co wiejskie nie jest mi obce i no i właśnie czuję się, jako że mam tych kilkanaście pokoleń, więcej niż kilkanaście, bo pierwsze materiały pisane o moim praprzodku Pilchu pochodzą z 1482 roku, więc i to na wsi był chłopem, nie żadnym tam szlachcicem czy innym. Był chłopem. W związku z tym, no, mogę powiedzieć, że te 600 lat spokojnie, mam te 600 lat we mnie tkwi, zresztą żona niejednokrotnie zgadza się ze mną, że on jest coś z chłopa. Zresztą podejrzewam, że gdyby nie ten mój chłopski upór, to nie prowadziłbym przez 5 lat, już, proszę Państwa, niedługo będzie 5 lat, za kilka dni, skończy się 5 lat prowadzenia przeze mnie tego kanału. No więc, a więc to jest chłopstwo we mnie jest, tkwi i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. I dlatego jak widzę, zobaczyłem wczoraj na Daily tytuł Wiejskie Odrodzenie, no to oczywiście wszedłem w ten artykuł, bo jak Państwo wiecie, leży mi na sercu to, co się dzieje na chińskiej wsi. Nie mogę sobie dać rady, mówiąc tak bardzo poetycko, z polityką, którą prowadzi KPH w stosunku do wsi. No, ale muszę się z tym pogodzić. Niemniej jednak, jeśli są jakieś elementy wskazujące na to, że jednak być może ci biedni chłopi chińscy, im się jakoś może trochę lepiej będzie działo, to zawsze o tym mówię, zawsze o tym myślę i mówię. No i właśnie, i teraz właśnie jest taka okazja. Może wiejskie odrodzenie to dużo powiedziane, ale w każdym razie są pierwsze oznaki tego, że na przykład handel detaliczny łagodzi ubóstwo, pomagając rolnikom z wiosek Taobao sprzedawać do miasta i kupować w tym mieście. Tak, wioski Taobao to jest coś, co jest jakby cechą charakterystyczną. Wiecie Państwo, co to jest Taobao? Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Teraz cytuję. Przedsiębiorcy z tego typu wiosek Taobao wykorzystują rozwijający się chiński rynek handlu elektronicznego, aby stworzyć dla siebie i dla swoich sąsiadów nowe możliwości, sprzedając towary, które wyprodukują, towary rolne, rękodzieło kulturalne czy lekkie produkty przemysłowe, które u siebie są w stanie wyprodukować. Cokolwiek, co są u siebie w stanie wyprodukować. I teraz, generalnie teraz badania przeprowadzone przez Alibabę, z tych badań wynika, że do końca 2017 roku ogólnoświatowy, dobrze mówię? Tak, chodzi o ogólnoświatowy handel na wsi, aczkolwiek. Nie, to jest nationwide. Nie, to chodzi o chiński. Więc do końca 2017 roku chiński e-handel na wsi wygenerował ponad 1 300 000 000 nowych miejsc pracy. Łącznie transakcje w tym handlu na wsi osiągnęły w 2017 roku 120 miliardów juanów, czyli mniej więcej 18,7 miliarda dolarów. To są dane, jak powiedziałem, dane wyliczone przez Alibabę. I liczba wiosek Taobao, teraz dochodzimy do tych wiosek Taobao, w których co najmniej 10% ludności sprzedaje towary na platformie internetowej Alibaby, czyli właśnie Taobao. Taobao to jest platforma internetowa Alibaby. A więc 10%, jeśli jakaś w jakiejś wiosce jest 10%, co najmniej 10% ludności, która sprzedaje towary na platformie internetowej Alibaby, z przychodami co najmniej 10 milionów juanów rocznie, jak rozumiem, ta ilość tych wiosek wzrosła z 20 w 2013 roku do 2100 w 2017. Do 2100. 2100 wsi, gdzie są spełnione te warunki. Przywódcy najwyższego szczebla KPH koncentrują się na poprawie warunków życia mieszkańców wsi, który i o tym mówiono w raporcie na 19 zjeździe KPH w październiku, gdzie sekretarz generalny wsi powiedział, że to, przed czym teraz stoimy, to sprzeczność między niedorozwojem, czy nieodpowiednim rozwojem na wsi i stale rosnącymi potrzebami ludzi na lepsze życie. Tak, przypominam sobie, to jego zdanie, że to jest jedna z tych sprzeczności, przed którymi stoi KPH. Właśnie nieodpowiedni rozwój, słaby, kiepski rozwój wsi i stale rosnące potrzeby ludzi na wsi. W grudniowym przemówieniu w Ministerstwie Transportu SI wezwał władze transportowe w całym kraju do poświęcenia się budowie i utrzymaniu dróg wiejskich w celu przyspieszenia modernizacji obszarów wiejskich. To jest jakby naturalne, bo jeśli do wsi prowadzą drogi, przepraszam, jeśli do wsi prowadzi droga, lub ona leży przy drodze jakiejś miary normalnej, uczciwej, porządnej, no to dojechanie do niej nie jest żadnym problemem, a więc i transport nie jest problemem. Natomiast jeśli wieś jest odcięta od świata, to praktycznie rzecz biorąc umiera. No i tak się bardzo często niestety dzieje. I teraz również w grudniu Narodowa Komisja do Spraw Rozwoju i Reform, czyli to NDRC słynny, czyli ten super, to super ministerstwo i Azjatycki Bank Rozwoju zorganizowały warsztaty w Pekinie, aby przedstawić wnioski z dwuletniego projektu badawczego Transformacja ekonomiczna obszarów wiejskich za pomocą Internetu Plus. Raport ten mówi o tym, że e-handel może zmienić życie na wsi, ale zwraca również uwagę na konieczność pokonywania dużych przeszkód, ponieważ wiele linii, dróg, sieci szerokopasmowych, w tym przypadku szerokie pasmo dostępu do internetu, infrastruktury łańcucha chłodniczego są potrzebne do przeniesienia produktów z tamtego rynku do miasta, ale to nie jest jeszcze opracowane. Rolnicy mają również problemy z procesem certyfikacji bezpieczeństwa żywności, a wielu mieszkańców wsi potrzebuje dalszej edukacji biznesowej i technicznej, aby w pełni wykorzystać te możliwości. To jest, znaczy, no tutaj można na ten temat, mógłbym zacząć na ten temat gadać ile wlezie, ale po co? Cytuję dalej. Pan Wu Xiao, dyrektor generalny do spraw gospodarki wiejskiej w NDRC, rozpoczął warsztaty w Pekinie, zauważając, że naród pracuje nad ukierunkowaną strategią przekształcenia obszarów wiejskich za pośrednictwem handlu elektronicznego oraz internetu i no i co jest oczywiste, jakby nowoczesnych technologii rolniczych. Korzyści płynące z tego rozwoju to jest, korzyść trzeba znaleźć, żeby widzieć te korzyści, żeby były te korzyści z tego, trzeba znaleźć sposoby koordynowania łańcuchów przemysłowych i marketingu. Zwiększanie skali produkcji, tworzenie marek, zwiększanie konkurencyjności. Ale to już jest wyższy poziom. Natomiast to, co poprzednio przeczytałem ten akapit, to są sprawy podstawowe. I teraz dalej. Przed e-handlem, przed epoką e-handlu, mieszkańcy wsi musieli kupować dobra konsumpcyjne, materiały rolnicze w lokalnych sklepach lub przy pomocy pośredników. A dla wielu wysoce sobie specjalizowanych producentów, sprzedawcy nie mogli znaleźć nabywców w miastach. Korzystając z kolei z platform, w tej chwili, z platform handlu elektronicznego, niektórzy mieszkańcy wsi zbudowali firmy sprzedające tradycyjne rękodzieła. Na przykład ludzie ze wsi Xinhua w prowincji Yunnan wykonują sztućce za pomocą technik przekazywanych jeszcze z czasów dynastii Tang, czyli 618-907 na przykład. Z kolei na sprzedawane na Taobao, czy na JD.com, czy innych platformach, ich produkty zwiększyły ich dochody, zachowując, przy okazji zachowuje się niematerialne dziedzictwo kulturowe narodu. Inne wioski są w stanie sprzedawać wyspecjalizowane produkty rolne bezpośrednio nabywcom z miast. Natomiast na przykład w powiecie Jiangyi w prowincji Shaanxi, tam się specjalizują w produkcji jujub. A nie wiem, co to jest jujub, nie mam żadnego pojęcia. Zwane chińskimi datami. A w 2015 roku ten Jiangyi, zebrał 20 tysięcy ton metrycznych tych jujubów, ale był w stanie sprzedać tylko połowę. Te jujuby zgniły na ziemi, ponieważ nie było sposobu, aby jakby zaproponować je kupującym. Nie było tej łączności między kupującym i sprzedającym. Według internetowego dziennika China Dialogue.net pan Liu, rodowity właśnie człowiek stamtąd, z Jiangyi, który wyemigrował do pracy w stolicy prowincji Tajwan, po zdobyciu dyplomu uniwersyteckiego, wrócił do rodzinnej wioski, aby założyć sklep internetowy sprzedający właśnie jujuby kupującym w całych Chinach. To jest jeden z przykładów. Ale na przykład inny przykład to, począwszy od 13 roku, wioska Dai w prowincji Shandong, która wcześniej była bardzo biedna, przekształciła się w Narodowe Centrum Produkcji strojów aktorskich i tanecznych. W wielu wioskach pojedynczy przedsiębiorcy najpierw opracowany biznesplan, a następnie nastąpił rozwój klastra podobnych firm i dostawców w tym rejonie. Towary nie spływają ze wsi do miast. W tej chwili ponad połowa chińskich mieszkańców wsi robi zakupy online. A w pierwszych 8 miesiącach 2017 roku sprzedaż detaliczna na obszarach wiejskich osiągnęła 729 miliardów juanów, co stanowi wzrost o 38%. Wynika z China Internet Watch. Czyli innymi słowy, chińscy wieśniacy dostali do ręki smartfony, z reguły od rodziny, z reguły od dzieci. Nauczyły dzieci ich posługiwania się tymi smartfonami, no i się zaczęło, no i po prostu handel internetowy zaczął funkcjonować. Efektywny standard życia rolników idzie w górę, gdy dostają dostęp do tańszych, lepszych i bardziej zróżnicowanych towarów niż tych, które są dostępne w lokalnym sklepie. W jakiejś książce chyba, jak rozumiem, In the Rise and Fall of American Growth, wzrost i spadek amerykańskiego wzrostu, ekonomista Robert Gordon opisuje, jak 100 lat temu wiejskie życie w Stanach Zjednoczonych zostało przekształcone przez sklepy wysyłkowe w rodzaju w katalogu Sears'a, inne krajowe sklepy detaliczne. Podobna zmiana dzieje się obecnie na obszarach wiejskich w Chinach, tylko że przy pomocy internetu. Obecnie wykorzystywany jest potencjał technologii internetowych do przekształcenia życia na wsi, a tempo wzrostu w wioskach Taobao, gdzie większość populacji sprzedaje online, jest bardzo szybka, ale wciąż liczy tylko w 2100 wioskach na 600 tysięcy wiosek administracyjnych, więc to jest ślad. To wszystko za mało. Obecnie 90% wiosek Taobao jest skoncentrowanych we wschodnich prowincjach nadmorskich, a ponad 70% znajduje się w południowych Chinach, szczególnie wysoko skomercjalizowanych prowincjach Canton i Zhejiang. Tak twierdzi Alibaba. A według Ministerstwa Transportu w ciągu ostatnich 5 lat wybudowano łącznie 1 280 000 km dróg wiejskich, ale dalsza poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich jest kluczowym celem czołowych krajowych liderów i agencji rządowej. No tak, no bo co z tego, że ma ktoś ma smartfon i ma coś do sprzedania lub chce coś kupić, skoro na razie jeszcze nie wszystko jest dostarczane dronami, prawda? Na razie musi przyjechać kurier, samochód kurierski, który dostarczy ten towar, więc no i w związku z tym musi być droga. Pan Yang, dyrektor generalny Wiejskiego Ośrodka Operacyjnego e-commerce w autonomicznym hrabstwie Chang'an, w prowincji Yunnan, mówi: bez rozwoju obszarów wiejskich nie ma mowy o rozwoju całego narodu. Brakuje nam talentów, mamy słabą infrastrukturę. Produkty przemysłowe mogą łatwo dotrzeć na wieś, ale nie jest łatwo na odwrót. To znaczy nie ma możliwości wyjścia ze wsi. Kolejnym problemem podkreślanym podczas warsztatów NDRC i Azjatyckiego Banku Rozwoju jest to, że Taobao Alibaby może mieć prawie monopol na sprzedaż w wielu wioskach, a wiele opłat jest zbyt wysokich dla małych producentów. No niestety to jest cechą charakterystyczną tego, że jeśli zaczyna się monopol, no to zaczyna się problem. Proszę Państwa, to jest dopiero połowa tego artykułu. Artykuł jest długi i bardzo rozbudowany. Ja myślę, że zrobię tak, że chyba podzielę to na dwie części. Jeszcze jedną część tego artykułu Państwu, znaczy drugą część tego artykułu przedstawię, bo w mojej opinii tak rzadko i tak mało mówi się o chińskim, tak mało mówię ja sam o chińskiej wsi, że byłoby skandaliczne, gdybym nie zapoznał Państwa z tym artykułem do końca. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam na drugą część.